Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dziś Jaszkowo w całości, co nie udało się tydzień temu. Serdecznie Państwa witam i zapraszam do Jaszkowa. W czasie pandemii doceniliśmy uroki polskiej wsi. Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos Twej chwale zdoła, kto Twe wczasy, kto pożytki może wspomnieć zaraz wszytki. Człowiek z tej pieczy uczciwie, bez wszelakiej lichwy żywie, pobożne jego staranie i bezpieczne nabywanie. Jemu sady obradzają, jemu pszczoły miód dawają, nań przychodzi z owiec wełna i zagroda jagniąt pełna. On łąki, on pola kosi, a do gumna wszytko nosi. Jan Kochanowski. Jaszkowo to wieś, która leży nad Wartą, nieopodal Śremu. Stara wieś, o czym świadczy kościół pod wezwaniem świętej Barbary. Od niego rozpoczniemy zwiedzanie tej miejscowości. Jaszkowo kojarzy się dziś wielu z centrum hipiki Antoniego Chłopowskiego i jemu też złożymy wizytę w drugiej części spotkań. Natomiast w zaprzyjaźnionym ogrodzie porozmawiamy o tym, co można wiosną znaleźć na polach i w ogrodach. Towarzyszyć nam będą symfonie z XVIII-wiecznej Wielkopolski, nagrane przez Akademię del Arcadia. Proboszcz, gospodarz parafii świętej Barbary. Jesteśmy we wnętrzu kościoła.
Ksiądz Wojciech Kryza.
Prezbiterium to jest druga połowa XVI wieku. Znaczy pierwsza połowa XV wieku to jest ta właśnie. O. A potem powiększono kościół w pierwszej połowie XVI wieku, budując tą dalszą część. Pod ołtarzem jest krypta grobowa, gdzie są pochowani szałdorscy, których imiona i nazwiska znajdziemy w prezbiterium na tych epitafiach tutaj. Rodzina szałdorskich to jest XVIII, XIX, XX wiek. W XIX wieku są rzeczywiście bardzo zamożni, 37 wiosek i no, troszczą się o kościół. Oni budują ołtarze. Ołtarz główny ze świętą Barbarą, która jest chyba najcenniejszym tutaj zabytkiem, bo to jest obraz malowany na płycie drewnianej, przedstawiający właśnie świętą Barbarę. Ołtarz jest 1710 roku, kiedy tutaj bojanosty przeszli na protestantyzm, no wyrzucili ołtarze te gotyckie, które były tu wcześniej i dlatego to są barokowe, taniec barokowy. Potem jest następny ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jest też barokowy, no i rokokowy ołtarz przedstawiający Matkę Bożą i świętego Kazimierza. Co ciekawe, Matka Boża ma włosy długie i jest blondynką. W 2003 roku czy 2004 roku zaczęliśmy od prezbiterium. Potem w 2006 rozpoczęliśmy renowację głównego ołtarza. Zdjęliśmy to wszystko, jak to próbowaliśmy zdjąć, to się wszystko rozpadło w kawałki. To było tak już stare, zjedzone przez korniki i inne kołatki. Udało nam się to, jakim trudem właśnie to odnowić. Potem rozpoczęliśmy odnowę tych dwóch bocznych ołtarzy, ale tutaj nam wojewódzki konserwator zabytków pokrył część kosztów i to zostało odnowione w 2007 roku. Rozpoczęliśmy potem też odnowę murów, bo mury są, jak powiedziałem, XV wiek i potem XVI wiek. Trochę zostały nadszarpnięte zębem czasu i trochę też próbujemy tą elewację, tę cegłę odnowić, odbudować, żeby to wyglądało i przetrwało następne wieki.
Tak ksiądz spogląda na to wnętrze kościoła, to sobie myśli, no nie zmarnowałem tych 20 lat.
No ja jestem zamiłowania historykiem, pisałem pracę o historii kościoła, dlatego też mam sentyment, bo to jest kościół z duszą, kościół piękny. Czuję się historię.
Tu jest Melchior Szortski, Albertyna z Kołaczkowskich, Szortska.
To jest 1778. Tu jest herb Łodzia, czyli herb Szortskich z 1755 roku. No tu była ich stala. Tutaj siadali fundatorzy. Po drugiej stronie, to ciekawe, rodzina Paluszkiewiczów, która też miała tutaj swój udział i też mieli swoje ziemie, mieli swoją ławkę. To jest wejście do krypty.
W jakim stanie jest ta krypta?
Dobrym. Są ci pochowani tutaj i jeszcze ich dziecko. No i był Edmund Wojanowski, reszta z rodziny Szolckich leży obok kościoła. Jest taka krypta grobowa zbudowana i tam są pochowani. Jaszkowo było maleńką parafią, bo należało tylko Jaszkowo i Tworzykowo. Przychodzili też okoliczni z innych wiosek, jak z Góry, czy z Ludwikowa, czy z Esterpola. Ale to była malutka parafia, ale tutaj ksiądz przyjeżdżał, ponieważ ostatni proboszcz umarł w 1939 roku. Przedtem również były momenty, gdzie nie było proboszcza, bo za czasów, kiedy tutaj w 1856 przybywa błogosławiony Edmund Bojanowski, kupił to probostwo od proboszcza z Żabna, ponieważ nie było proboszcza i stało tutaj puste, a Edmund Bojanowski potrzebował miejsca na nowicjat. Spotkał się tutaj z życzliwością i Szołdrskich, i Platerów z sąsiedniej wsi Góry. Plater był Niemcem, ale był katolikiem, więc wspomógł i powstaje tutaj po drugiej stronie, bo jak się rozszerza zakon sióstr służebniczek, no to brakowało już miejsca na tym probostwie maleńkim. I dlatego buduje po drugiej stronie nowicjat. Budynek jest do dzisiaj, więc trwa to do jego śmierci.
W 1870
roku i 60 lat tutaj w krypcie spoczywały jego doczesne szczątki.
A dziś jest w Żabikowie.
W Luboniu Żabikowie, tak. Siostry go potem w 1931 roku przeniosły, gdy zbudowały swoją siedzibę taką generalną właśnie w Żabikowie, w Luboniu. No tutaj są te pionierki zgromadzenia siostry służebniczki. No i tutaj był generalnie cmentarz. Jeszcze nie powiedziałem, że najstarszymi też zabytkami są dzwony. Dzwony na naszej dzwonnicy. One zostały uratowane w czasie września 1939 roku. Parafianie je zdjęli, no i zakopali w lesie. I dlatego Niemcy nie przetopili na armaty. No i tu jest krypta grobowa, to nie jest jakiś tam dom przedpogrzebowy, to jest krypta ciąg dalszy, bo tu już zabrakło miejsca dla Szołdrskich. Ostatni pogrzeb był w 1978 roku i odtąd Szołdrskich tutaj nie widziano.
A czyj tu jest pomnik?
Edmunda.
Edmunda Bojanowskiego.
Tak. W 2011 roku postawiliśmy tutaj jako parafia Edmundowi Bojanowskiemu. Pracownia w Szymanowie odlewnicza tu jest w naszej parafii. garstka, Andrzej i Piotr, oni właśnie to zaprojektowali. Ksiądz arcybiskup odsłonił pomnik błogosławionego Edmunda Wojanowskiego.
Ksiądz Wojciech Kryza uświadomił mi, że w tym roku, w dniu 7 sierpnia, przypada 150. rocznica śmierci błogosławionego Edmunda Wojanowskiego, jednego z bardziej zasłużonych Wielkopolan, twórcy ochronek, tłumacza i założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny. Idziemy w stronę małego domu, to dom zgromadzenia. Zastaliśmy siostrę Reginę Olbrich.
O, tu pani z radia jest, to niech teraz pani nie...
Szczęść Boże.
Zwolni mnie i stawią.
Pani z radia, proszę bardzo, niech pani z radia wejdzie tu. Proszę.
Jak mówiłem, to jest pierwszy nowicjat.
Czyli dom nadal jest otwarty.
Tak, to znaczy tu jest tylko taka izba pamięci zrobiona, bo to był pierwszy dom główny, tak zwany nowicjat zgromadzenia, ten mały budyneczek
to
tutaj.
Może przejdźmy do tej izby pamięci.
No to jest wszystko tak, wie pani, jednym zrobione. Tu o, zobaczy pani takie eksponaty. Po Edmundzie Bojanowskim, świętej pamięci błogosławionym, niewiele nam zostało jakiś pamiątek, dlatego że on umarł w Górce Duchownej na plebanii. Był już tam gościem u proboszcza księdza Stanisława Jeburowskiego, swojego przyjaciela. Także niewiele po nim pamiątek. Staramy się tylko tak jakby klimat oddać tego budynku, jak tu mogło być kiedyś, i jakieś takie informacje o nim podać tutaj. Był tu nowicjat, ale jednocześnie była też ochronka dla dzieci, taka jakby, można powiedzieć, szkoleniowa, wzorcowa. Tu się uczyły te młode dziewczyny, jak się dziećmi opiekować, jak uczyć, jak wychowywać. I do tej ochronki przychodziły też dzieci starsze, które uczyły się pisania, czytania, rachunków i religii.
To wszystko się dzieje w okresie zaborów.
Ten dom był otwarty 1856, cały czas jeszcze pod zaborami, a potem nawet już Kulturkampf do tego stopnia, że musiały siostry stąd się wyprowadzić w 1877 roku. Nie było pozwolenia rządowego na ten dom. Bo Niemcy, Prusacy pozwalali tylko tym zakonom działać, które opiekowały się chorymi, a działalność wychowawcza nie była mile widziana.
Dom jest otwarty, jak się zadzwoni, tak, pan Kościelny ma klucz.
Można przyjść i zwiedzić.
Można przyjść.
Można.
Ciekawa jest wizja prowadzenia ochronki przez Bojanowskiego. Tutaj zawsze były w każdej ochronce dwie chyba siostry,
trzy.
Jedna pracowała we dworze, uczyła dzieci i zarabiała na te dwie, które tutaj zajmowały się dziećmi. Jedna pracowała też na roli, żeby się utrzymać. Ponieważ w Poznaniu były już prowadzone ochronki, ale na to były rauty, zbierano pieniądze, żeby te ochronki utrzymać. A tutaj to było dla dzieci wiejskich, bo jak były żniwa, były wykopki, to nikt ich nie wychowywał, no bo rodzice byli w pracy. I dlatego Edmund Bojanowski zobaczył ubóstwo też edukacyjne i postanowił właśnie wspomóc te dzieci wiejskie. Do nowicjatu przyjmował generalnie dziewczyny ze wsi. Tylko ze wsi, które rozumiały potrzeby tych właśnie dzieci. Każdy dzień tygodnia był rozpracowany, miał poświęcony czemu innemu i dlatego te domy przetrwały, że nie musiały się prosić o pieniądze, chociaż zawsze każdy datek był ważny i dlatego to jest rzeczywiście na tamte czasy taki bardzo oryginalny pomysł, ale pozwalający utrzymać się ochronką, że nie były... Tak, z pracy rąk, że one się same utrzymywały, nie musiały chodzić i żebrać, bo czasami rzeczywiście była sytuacja trudna.
One zawsze były związane z dworem, bo to ziemianie okoliczni do Bojanowskiego składali takie prośby, wnioski o to, żeby otworzyć ochronkę w ich dobrach, więc po prostu tam je Bojanowski posyłał. Zawsze były jakoś z tym dworem związane, ale one były niezależne, jeśli chodzi o utrzymanie.
Zamykamy pierwszą część spotkań z Jaszkowem. W której przewodnikami byli kolejno ksiądz Wojciech Kryza i siostra Regina Obrych. Jaszkowo, część druga. Biesiada.
Niszek, kurde dywanek.
I koktajl.
Pokrzywy robimy rzeczywiście też, ale z innych jeszcze nie.
A co my teraz jemy? Ta sałatka jakoś się nazywa?
Sałatka? Chwastowa. Wiosenna sałatka chwastowa.
A jakie chwasty są w niej?
No. Kurdybanek, podagrycznik, szczaw, pokrzywa, gwiazdnica i miniszek.
Jest gwarancja, że będziemy zdrowi po tej sałatce.
Może nie po jednej.
W domu Justyny i Sławka. Sławek Bajew jest naszym radiowym kolegą. W Jaszkowie z Justyną osiedli 2 lata temu. Sałatkę z chwastów przyrządził ojciec Antoni Rachmajda, karmelita, poeta, przyjaciel domu.
Wiosna już dostarcza tych właśnie roślin, jeśli tylko oddalimy się trochę od drogi, bo takich roślin też nie zrywamy tuż przy drogach, chociaż ja we Wrocławiu, wracając z kościoła do klasztoru przez nasz taki przyklasztorny park, ogród zrywam właśnie na podragrycznik, ci liście mniszka, czy pokrzywek, kurdybanek, na koktajl taki warzywno-owocowy. Więc uważam, że na pewno mniej to nam szkodzi niż te pewne rośliny uprawiane czasem bez ziemi, bez słońca, w których jest mnóstwo chemii.
Związki klasztorów z ziołami, zakonników z ziołami były znane od wieków, ale jak to jest z karmelitami?
Och, jak to jest z karmelitami? Trudno powiedzieć. Wiem, że jeden przepis, ten słynny karmelitengeist, był znany. Poza tym no, nie było takich zielarzy, powiedzmy, jak ojciec Klimuszko, jak obecnie ojciec Sroka. Być może były wcześniej, jakiś czas średniowiecza, czasy późniejsze, kiedy przemysł farmaceutyczny ani nie był na tyle jeszcze rozwinięty, że był tak powszechny, ani nie wyparł i nie zdominował natury. To, co jest obecnie, kiedy tabletka jedna zastępuje wszystko, kiedy pokłada się bezgraniczną ufność i tak dalej.
No a przed chwilą wstaliśmy od stołu, na którym był obiad przygotowany przez ojca, a był to zestaw bardzo słabo znany.
O, to znaczy, był to podagrycznik. Podagrycznik, który jest takim rzeczywiście zielskiem. Tak jest traktowany jako zielsko, a kiedyś faktycznie był w ogrodach przyklasztornych hodowany, nazywany zresztą był krzemionką inaczej, albo kurzą stópką, ewangeliczką, dlatego że podagrycznik ma takie właściwości, które teraz są cenne, na przykład dostarcza krzemionki w tym okresie po-covidowym, przy komplikacjach płuc i tak dalej. Dostarcza różnych cennych metali, które są potrzebne człowiekowi. I co więcej, że może go tak samo przyrządzać normalnie jak szpinak. I jak sama zresztą nazwa wskazuje, podagrycznik od podagry. Służył leczeniu podagry, czyli dny moczanowej. I nie powoduje tego, co powoduje zwykły na przykład szpinak, gromadzenia się kwasu moczowego. Jest spokojnie bezpieczny w stosowaniu. Część ludzi zawsze się pyta, że zarasta mi ogród, co mam z tym zrobić. Więc niektórzy się śmieją zjeść po prostu.
Blisko natury jesteśmy, blisko Pana Boga.
W ogrodzie, w zaprzyjaźnionym ogrodzie, w ogrodzie przyjaciół.
Miłość do ogrodów ojca Antoniego Rachmajdy zrodziła się w klasztorze karmelitów w Poznaniu. Pamiętam takie spotkanie w karmelitańskim ogrodzie. Pod jakim drzewem siedzimy?
Pod jabłonią, pod złotą renetą.
Już chyba pamięta kilka pokoleń zakonników. Duża jest.
Myślę, że tak. Już trudno byłoby objąć jej pień.
otwieramy tomik Pustelnik Północnego Ogrodu Antoni Rachmajda.
Wybór. Na początku zimy pustelnik przypatruje się małym jabłonkom posadzonym w sadzie od północnej strony. Drzewka rosną w pobliżu wielkiego domu. Brakuje im ciepła i słońca. Wiosną najdłużej panuje tu cień. Gąszcz gałęzi, różnorodność kierunków i kątów nachylenia, wyrastania z pnia nie sprzyja owocowaniu. Zdaję sobie sprawę, że powinny być już cięte. Czeka na właściwy czas, sprzyjającą mroźną pogodę i walczy z koniecznością dokonania wyboru między pięknem spontaniczności natury, a zbieraniem owoców.
I właśnie może o pamięci. Pustelnik ma dobrą pamięć. Nie pamięta już co prawda historii wojny peloponeskiej z dziejów Grecji, Hamonda, którą zanudzał dziewczynę zaproszoną na studniówkę. Przebiegł kariery urzędniczej w starożytnym Rzymie, typologii narzędzi krzemiennych z okresu kamienia łupanego. Nie jest już nawet pewien, czy to właściwa terminologia. Czytał ją co najmniej 100 razy podczas pierwszego roku studiów. Zapomniał większość szczegółów, nazwisk, dat, miejsc, faktów i wydarzeń. Zapominał już nawet daty imieni jubileuszów. Nie może jednak powiedzieć, że nie miał ku temu zdolności, gdyby codziennie ćwiczył swą pamięć. Ucząc przedmiotu, pisząc książki, artykuły, uczestnicząc w sympozjach, zapewne byłoby inaczej. Dziś, 30 lat od czasu, gdy zdawał ostatnie egzaminy, myśli, że nie było to jego powołaniem. Z perspektywy wielu lat, spotkanych osób, książek, myśli, inaczej ocenia uniwersytecką naukę. Jest wdzięczny Bogu, że tam nie został. Ćwiczy umiejętność zapamiętywania tego, co kto mówił dziś, wczoraj, nawet wiele lat temu. Uaktywniania swojej pamięci w momencie spotkań i rozmów, tak zwana pamięć generatywna, na początku nie zwrócił na to nawet uwagi. Pamięta ton wypowiedzi, kolor twarzy towarzyszącej wypowiadanym kwestiom, zapewnienia składane dawniej, dzisiejsze postępowanie, opinie wyrażane kiedyś i te głoszone dzisiaj. Zapewne nie wszystkim to się podoba.
Przyjeżdża ojciec do Jaszkowa, aby tworzyć programy o ziołach. I to są bardzo interesujące audycje telewizyjne, pouczające. Spójrz na dąb, on ma korę, a ta kora ma właściwości lecznicze i tak dalej.
No tak, rzeczywiście cały świat jest takim, można powiedzieć, jest ogrodem. On oczywiście się zmienia. Ale dla nas... Jeszcze Bogu dzięki, mówię, pozostaje ten jakiś ogród. Naprawdę w Polsce myślę, że jeszcze jesteśmy wyjątkowym krajem pod wieloma względami. Chociażby właśnie w ten sposób, że we Włoszech na przykład są zupełnie ogrodzone lasy, tam nie ma wstępu. W Hiszpanii na takich wszystkich terenach wypasają się krowy. Więc u nas ten dostęp jest jeszcze naprawdę duży i jeśli tylko chcemy, możemy z tego korzystać. Jest też charakterystyczne, że jak zapisane w tym Piśmie Świętym, w Księdze Rodzaju, że jak Adam chodził po ogrodzie, to wszystkiemu nadawał imię. I to jest taka rzecz znamienna, że dopóki nie nazwiemy rzeczy ich imieniem, no to po prostu nie wiemy w rzeczywistości, co mamy w zasięgu ręki. A okazuje się, że naprawdę niemal wszystko wokół nas ma jakieś dobre zastosowanie. Jeśli nazywamy coś jakąś rośliną trującą czy chwastem, to dlatego, że po prostu nie wiemy w rzeczywistości, co to jest. Pan Bóg nam dał wokół wiele rzeczy, które mogą nam służyć. I to jest, tak jak w przypadku świętego Franciszka, to jest prawdziwa ekologia. Życiu w harmonii ze światem. Nie ta, która jest oficjalnie promowana, bo ta w rzeczywistości z ekologią nie ma nic wspólnego. I ten prawdziwy człowiek, który rzeczywiście wychwala Boży świat, nie będzie też tego świata nigdy niszczył, bo zdaje sobie sprawę, że może nie nazwie go tak jak święty Franciszek bratem czy siostrą, ale będzie świadom tego, że jest to Boży dar, a daru się nie niszczy. I myślę, że właśnie Pan Bóg stworzył nas, człowieka, do życia w ogrodzie. To był wtedy raj. I dobrze wiemy, jak tutaj chociażby w tym Jaszkowie, kiedy nas otaczają rzeczywiście sama zieleń, gdzieś z oddali słychać przejeżdżający jakiś samochód, jeszcze jakieś odgłosy cywilizacyjne. Wiem, że nie każdy sobie może pozwolić na coś takiego, na taki ogród. Wiemy też, że przecież w średniowieczu i później, kiedy dani władcy na przykład budowali swoje zamki, pałace i tak dalej. W środku były ogrody. Oni mieli ogrody. Natomiast no, ludzie biedni po prostu byli stłoczeni na dole. To dla nich zbudowano miasto, żeby ich na małej przestrzeni mieć jako tanią siłę roboczą. Bloczyska no, są czymś okrutnym, bez wątpienia. Trudno mówić o jakichś innych rozwiązaniach. Można powiedzieć tak, realnie cieszmy się, że mamy jeszcze wstęp do lasów.
Życie jest krótkie i to właściwie sobie człowiek uświadamia, jak już jest w słusznym wieku. Bo to, co ojciec mówił, że biegniemy, 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 spieszymy się, konkurujemy z innymi i nie ma czasu na refleksję, nie ma czasu na przyjaźń nawet, smakowanie życia, dostrzeganie tych roślin przeróżnych i piękna przyrody.
Warto pamiętać, że świat tak jest właśnie zorganizowany. Tak jest zorganizowany, żeby człowiek tego czasu nie miał. Człowiek ma takie wrażenie, że w ogóle nie ma czasu. Z tego co wiem, to w Japonii doszło już do tego, że większość ludzi, na przykład dojeżdżających do pracy w Tokio, że oni tam już nocują. Są specjalne hotele, w których mają takie boksy papierowe, 1,5 metra na 2 metry. Tam nocują, zostawiają portierni pranie, mają świeżo wyprane, opracowane na następny dzień. A jak zasypiają, to nad nimi na suficie jest wielki plazmowy telewizor, żeby im grał, żeby im mówił, żeby w ogóle nawet sami nie myśleli. Cały ten dzień spędzają w pracy. Takie są wymagania. Nie wiadomo, w jakim kierunku to u nas pójdzie. No, świat się na tyle zmienia, że z jednej strony jest tak bardzo postępująca technologizacja, że jak już kiedyś wspominał naszych zresztą karmitański, kiedyś pisał taki profesor filozofii z Burgos, że problemem teraz człowieka będzie z czymś go zająć, bo nie ma de facto pracy. Przecież kiedy po 1989 roku na przykład polikwidowano wszystkie zakłady pracy w Warszawie, podobnie było we Wrocławiu, bo byłem w tym czasie 96-98 we Wrocławiu, w Wrocławiu nie było nic, żadnego zakładu polskiego pracy. No i potem się, więc tym ludziom trzeba było coś stworzyć, więc jakieś, w pewnym momencie ktoś stwierdził, że w Polsce jest 5 milionów urzędników. 5 milionów urzędników. Czyli ludzi, którzy niczego nie wytwarzają. Niczego nie wytwarzają.
Ojciec doktor Antoni Rachmajda. Doktor. Czemu był poświęcony doktorat?
O, doktora był poświęcony jednemu z założycieli i reformatorów Karmelu, świętemu Janowi od Krzyża, świętemu, mistykowi, poecie, patronowi zresztą poetów hiszpańskich, doktorowi kościoła, pisarzowi wybitnemu. Święci są niesamowitym fenomenem, dlatego że święci pokazują prawdziwy sukces. Naprawdę to jest prawdziwy sukces. Teraz papież Franciszek będzie beatyfikował czy kanonizował Karola de Foucault. I Karol de Foucault po ludzku poniósł klęskę całkowitą, bowiem żyjąc na północy Afryki wśród muzułmanów, za życia nie nawrócił ani jednego z nich. Ani jednego. I dopiero jego przykład, jego świętość zaczęły działać po śmierci. I tak jest ze świętymi. Dlatego się zawsze śmieję, że idziemy do różnego rodzaju dyskontów, Biedronek i tam dalej. W tych koszach są ustawiane książki z różnymi gwiazdami, idolami, których się promuje. Po przecenie oczywiście. Zawsze mówię, stawiam dobre wino albo zbiór dzieł Jana od Krzyża. Jeśli ktoś pójdzie do jakiegoś dyskontu i tam znajdzie książkę przecenioną Jana od Krzyża czy świętej Teresy od Jezusa. Nie ma. Nie znajdzie, dlatego że Jan od Krzyża miał niewielu przyjaciół w czasie swojego życia. Pewnie nie.
Był to XV wiek?
16. 1542-1591. Pewnie niewielu swych uczniów, ale mówi, prawdziwie jego sukces właśnie polega na tym, że przez te kilkaset lat on ma swoich naśladowców. Cały czas czytane są jego dzieła, nie tylko tak jak w moim przypadku, że na ich podstawie są pisane doktoraty, ale są komentowane. Ludzie je czytają i są one dla nich przewodnikami. Po prostu przewodnikami w życiu, przewodnikami w drodze do Boga.
Pustelnik nie może narzekać na swego Boga. Nie w sensie ontologicznej niemożliwości, tylko braku podstaw i argumentów. Oczywiście mógłby wspomnieć o braku zdrowia, pewnych niezbyt fortunnych decyzjach, niesprzyjających sytuacjach, stanie ojczyzny, losie przyjaciół i znajomych. Chciałby, zdecydowanie chciałby, zmieniły się pewne sprawy. Nie ukrywa, że czasem pragnie, by on był bardziej wszechmogący. Nigdy jednak nie obarczał go odpowiedzialnością za panujący stan rzeczy. Świadomy reguł rządzących światem, poważnego traktowania jego autonomii, wolności złożonej w ludzkie ręce. W dzień swego jubileuszu, gdy przysługuje mu własna intencja, pamiętając o zaleceniu świętej Teresy, bądźcie tacy, by wasze modlitwy zasługiwały, modli się o odpuszczenie swoich grzechów.
To była krótka pogawędka z ojcem karmelitą Antonim Rachmajdą, poetą i filozofem, który znalazł się w Jaszkowie w poszukiwaniu ziół. Jaszkowo, część trzecia. Konie Antoniego Chłapowskiego. To wraca pan z zajęć codziennych zresztą.
No chyba. Boże, od 6 rano.
Ale lubi pan to.
Oczywiście. Nawet jakby się nie lubiło, to trzeba polubić, bo inaczej człowiek nie przeżyje.
A konie też.
No konie, człowiek kocha zwierzęta.
Ale konie też wymagają codziennego oczywiście. Ujeżdżania.
Tak. Ruch to zdrowie i dla ludzi, i dla zwierząt. Ani zwierzęta, ani ludzie nie są stworzeni po to, żeby siedzieli, tylko żeby się ruszali.
To mamy takie dźwiękowe tło. Sobie traktorek jedzie w tej chwili.
Przejedzie, zaraz. Beruś, ty nie wjedziesz tam traktorem.
Musisz. Ja tu ubrany zostawię, bo tu są liścia.
Bo to lepiej było dużą taczkę. Ja mówiłem, dużą taczkę wziąć to łatwiej, szybciej.
No.
Siedzimy sobie w Pana Królestwie, patrzymy na to, co nas otacza. To jest właściwie imponujące, to, co Pan zrobił tutaj w Jaszkowie, to centrum hipiki. Ludzie się tu czują świetnie.
Mnie się zdaje, że to się udało, dlatego że człowiek nie robił dla siebie, robił dla innych. Bo człowiek nie żyje dla siebie, żyje dla innych. I myśląc właśnie o innych, żeby dobrze się tu czuli, w ten sposób może to jest sukcesem. Dlatego, że jeżeli człowiek jest przyjazny, to tą przyjaźń otrzymuje z powrotem. Życie jest jak lustro. Tak jak w nie spojrzymy, tak mamy odbicie.
Taka tradycja jest w Pana rodzinie.
Mnie się zdaje, że właśnie konsekwencja i pracowitość i wiara w to, co się robi. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że wiara jest olbrzymim darem. To nie tylko wiara w Pana Boga, ale wiara w to, co się robi, wiara w to, że się uda, wiara w to, że będą przychylni ludzie, że człowiek spotka, prawda, jakiś pozytywny odzew. Jakby nie wierzył, to by nie robił.
Ja przed chwilą byłam w kościółku świętej Barbary, mojej patronki. No i tam jest obok też domek, w którym Bojanowski działał. I on też właściwie w czasach zaboru zrobił tu bardzo dużo dobrego.
Tak, bo właśnie myślał o innych. Myślał o dzieciach, myślał o siostrach, organizował i starał się zrobić coś dobrego. Nic więcej nie potrzeba. Jakie mamy najważniejsze przykazanie? Przykazanie miłości. Właśnie żyjąc, robiąc coś dobrego, to dobro wraca. I wtedy człowiek jest szczęśliwy.
Coś dobrego i coś mądrego, bo generał Dezydery Chłapowski, czyli pana pradziad, prapradziada, no, zrobił dużo, dużo dobrego i umiał to robić.
Tak, też był bardzo pracowity, bardzo konsekwentny i jeżeli już postanowił, wytyczył sobie cel, to do tego celu dążył i go realizował.
Jak jechałam tą drogą Poznań, Śrem, przez te równiny wielkopolskie, to sobie pomyślałam, tak oni żyli. Tutaj sobie jeździli, odwiedzali się, bo tutaj byli tak w Turwi Chłapowscy, niedaleko byli też Morawscy, byli Mańkowscy w Brodnicy.
Generał Wybicki, prawda? Generał Dąbrowski, który właśnie ożenił się z Basią Chłapowską. Niesamowita postać właśnie tej kobiety dzielnej, wspierającej. Też była duża różnica wieku, ale to zupełnie nie przeszkadzało, bo stała przy boku i go wspierała.
No właśnie, to jest miłość.
Tak.
No tak sobie też wyobrażałam, że oni się odwiedzali, prawda? Tak. Mieli czas na to, tak. I mieli ochotę spotykać się. A my dziś tak nie do końca mamy na to czas właśnie. No,
jeszcze jak człowiek cofnie się do dzieciństwa, to każde urodziny u którejś ciotek, u kuzynów czy coś były obchodzone. Każde imieniny były obchodzone. Gdzie wszyscy się spotykali. My, dzieci, starsi, prawda? I to była okazja zawsze do spotkań, do dyskusji, do poznania siebie nawzajem, że to bardzo ważne.
Tak tu życie się toczy.
Ja teraz czytałem, dostałem książkę od kogoś właśnie o Basi Chłapowskiej, o generałowej. I tam jest bardzo ładnie pokazane właśnie życie ziemiaństwa tutaj na ziemiach wielkopolskich, właśnie jak się odwiedzali, jak się spotykali. I nie było trudno pojechać konno ze Śmigla do Poznania czy do Winnej Góry. Prawda? To dzisiaj to są odległości, mamy samochody.
Żadne właściwie odległości.
Żadne odległości, a wtedy to niby były duże odległości, a i nikomu nie sprawiały trudności.
Ruch duży. Ośrodek się przygotowuje już do sezonu?
Tak, oczywiście. Ośrodek przygotowuje się do sezonu. Mamy zawody ogólnopolskie, także dużo pracy.
Wiem, jak to było, jak tu pan przyjechał i zastanawiał się, gdzie zorganizować ten ośrodek. W Turwi już nie było można i tam nie było miejsca na takie pomysły.
To, żeby zorganizować to, co dzisiaj istnieje, Centrum Hipiki, Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego. Do tego są potrzebne tereny z wodą, z lasem. W Turwi tego nie ma. Także tam by nawet nie pasowało, bo tam jest typowo rolnicza okolica, prawda, i tak dalej. No i Turew przeszła przez Orzenek na Moraskich, a Jaszkowo nigdy nie było Chłapowskich, ale jedna z Szołckich wyszła za Konstantego Chłapowskiego, pułkownika, który był dowódcą na Okręg Poznański w momencie wybuchu II wojny światowej. I od niej właściwie najwięcej się dowiedziałem o Jaszkowie, bo ona u dziadka w Jaszkowie się wychowywała.
No tutaj Szołccy spoczywają w kościele, tak, prawda, tak. W podziemiach, ich prochy są. Zresztą ja tak próbowałam prześledzić, była na przykład Helena Szołcka, która była bardzo zasłużona w Powstaniu Warszawskim i też taka znakomita postać. Tutaj w Jaszkowie też widać ślady Szołcki właśnie.
Tak. Oczywiście, bo to są tradycje, które przekazuje się z pokolenia na pokolenie, prawda, i te rody się bardzo wspierały. Dawały dobry przykład, prawda? Oczywiście, że zawsze się znajdzie gdzieś czarna owca, ale ogólnie to była elita, która dawała przykład reszcie.
Urodził się pan we Lwowie. I co się zdarzyło po pana urodzeniu?
Wyjechaliśmy ze Lwowa prosto na powstanie warszawskie do Warszawy. Także powstanie warszawskie, byliśmy w Warszawie. A do Lwowa, ponieważ mama pochodziła ze Lwowa, kończyła liceum we Lwowie, w Sacré-Cœur. Także cały czas ucieczka, wojna. No i rodzice znaleźli się we Lwowie. Ojciec pracował w transporcie, wtedy wywoził drzewo z lasu, żeby przeżyć i żeby mieć jakieś papiery, prawda, żeby było można się poruszać i tak dalej. Dlatego akurat znaleźliśmy się we Lwowie i ja się urodziłem we Lwowie.
I tutaj się znaleźliście państwo
po wojnie. Po wojnie wróciliśmy do Wielkopolski. Ojciec był kierownikiem majątku w Uzarzewie, gdzie dzisiaj jest muzeum, prawda, łowieckie. A później był przeniesiony do Koblepola, to jest na przedmieściach Poznania, prawda, i tam był kierownikiem majątku. Później miał wylew, no i już nie pracował w rolnictwie, jak wrócił ze szpitala, prawda.
Także... A jak się pan znalazł w Skandynawii? Jak pan tam dotarł?
Ja skończyłem technikum samochodowe i chciałem zrobić praktykę w warsztacie samochodowym. I w 66 roku, już po skończeniu technikum, wyjechałem na praktykę do Skandynawii. I zamiarem było, żeby zostać kilka miesięcy, zrobić praktykę i wrócić. Ale później się zmieniła sytuacja i zostałem, otwarłem warsztat w Szwecji, prawda, no i cała historia, prawda, później z wyścigami samochodowymi i tak dalej.
A naprawiał pan tylko samochody Forda?
Nie.
Bo kojarzę z tym, że na nich pan jeździł,
ja
prawda?
Ja jeździłem, ale ja miałem warsztat specjalizujący się w naprawie sportowych samochodów, sprzedaży sportowych samochodów. Także zupełnie unikalny. Były tylko trzy takie firmy w Szwecji. No i w 71, w 72 ta mała moja firma sprzedała najwięcej sportowych samochodów w Szwecji.
No a potem pan jeździł.
No, jeździł
i zdobywał laury.
Od 69 do 76 roku jeździłem na wyścigach właśnie w Formuli Ford, w prototypach sportowych samochodów. No i kończąc szkołę instruktorską jeździecką, ostatni raz startowałem w Mistrzostwach Szwecji w 76 roku. Skończyłem jako drugi, prawda, w finale i sprzedałem samochód, bo było trudno ciągnąć i konie, i samochody razem.
Ten rok, kiedy pan tam likwiduje swój zakład i rozstaje się ze Szwecją, to który to był rok?
Ja w 90 roku, zaraz po zmianach w Polsce, uważałem, że trzeba wrócić, pomóc przy tych zmianach. Mówię z tym doświadczeniem, które człowiek nabył przez 30 lat w Skandynawii i na świecie, to mówię, jeżeli wróci 2-3 tysiące takich ludzi do Polski, to szybciej te zmiany przejdą bezboleśnie, prawda?
Trochę wróciło, ale za mało.
No, dużo wróciło i wrócili z powrotem do Anglii, do Kanady i tak dalej, dlatego że było za trudno. Tutaj już nie byli mile widziani przez tych, którzy cały czas tu byli. Ja często słyszałem, gdzie żeś był, jak był stan wojenny. Mówię, woziłem pomoc do Polski ciężarowym samochodem i pomagałem, prawda, tak jak było można, a nie wszyscy wytrzymali. Także niektórzy nie wytrzymali, wrócili z powrotem na zachód.
A zna pan kogoś takiego bliżej, kto tak jak pan osiadł i cieszy się z życiem w Polsce?
Prawie sąsiad, Jurek Mańkowski w Brodnicy.
Tak, on w Afryce był, prawda?
No, on był w Afryce, ale w ogóle w Belgii był. Ja później historia w Afryce, prawda, i tak dalej. I on też wrócił, też tak myślał, jak ja, że trzeba wrócić, coś robić. Brodnica była kiedyś Chłapowskich, tylko że Mańkowski ożenił się z siostrą mojego dziadka, no i w Wianie dostał Brodnicę.
Pan odnawiał ten pałac, to był pałac Szołdzkich?
To był pałac Szołdzkich, prawda? No i to było w ruinie, dlatego że w 1992 roku zamknięto szkołę podstawową, która była w pałacu i przedszkole, i to stało puste, bardzo zniszczone, bo dopóki jeszcze nauczyciele mieszkali, to podstawiali wanny, miednice, jak kapało z dachu, prawda? A później to zaczęło kapać od dachu do piwnicy. Dużo się zniszczyło. Także nawet niewielu ludzi myślało, że to się da wyremontować i odbudować.
Jak się zestawi to, co było, z tym, co jest, to człowiek jest pełen podziwu. I właściwie nie udałoby się panu to, gdyby nie pana silna wola, żeby to zrobić.
Wiara w to, że się,
wiara, że się uda. No i pieniądze, które pan zarobił tam na Zachodzie,
no,
prawda?
Pieniądze też, ale najważniejsze to właśnie organizacja i pracowitość. Bo
tak o panu mówią. Pracowity Antoni Chłapowski.
Wszystko jedno, gdzie człowiek by nie był, czy w Kanadzie, czy w Szwecji, jeżeli będzie konsekwentnie pracował i dobrze organizował, to da sobie radę wszędzie.
Ile pan ma teraz koni tutaj?
Teraz jest 80 parę koni. Myśmy zmniejszyli już dużo, dlatego że myśmy mieli najwięcej, było 240 koni. Ale w tej chwili już zmniejszamy. Ja już mam 78 lat, także...
Ma pan znakomitą sylwetkę. Codziennie pan uprawia sport i to tak właściwie sport jest pana życiem, a życie jest sportem u pana też.
Tak, bo mnie pasjonuje to, żeby tworzyć, żeby pracować. Ja mówię, Pan Bóg stworzył świat, a my mu dalej w tym pomagamy.
Teraz pan czeka na gości, na sportowców, którzy będą tutaj
rywalizować.
I jak pan planuje te najbliższe miesiące?
No w tej chwili, prawda, mamy kilka zawodów. Mamy kurs podkuwaczy, bo mamy szkołę. Będziemy mieli dość dużą grupę na kursie podkuwaczy. To jest na początku czerwca. A później koniec czerwca zaczynają się kursy letnie. Także już są wypełnione. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych obostrzeń. Będziemy mogli je przeprowadzić, bo to bardzo ważne, dlatego że jeżeli lata nie przepracujemy, to zimy nie przeżyjemy.
Czołem, czołem! Dzień dobry, dzień dobry! To jak tam konie? Powiedz...
Nie wiem, kurczę, coś chyba... Wentylator się zepsuł, bo całe mokre, gorące w tym. Dobrze, że tu kawajtko jedźmy.
No tak.
Ale to jest nie tak.
To są konie stąd?
Na trening przyjechały. Także my wypożyczamy parkour, mogą trenować.
Jaszkowo nigdy nie było zamknięte, bo te stajnie w Polsce są pozamykane. Ludzie nie mogą wejść, nie mogą pogłaskać tego konia. Tu jest wszystko poopierane.
Bo to jest dla ludzi. A nie, że Janów czy inna stadnina, nasza własność, niedostępna. Lasy niedostępne.
No lasy otwarte.
Nie wolno wjechać koniem.
A koniem?
Tak, takie przepisy w Polsce. Mówię, motocykle może jeździć, gdzie może być iskra, zapalić się może, a koniem nie.
A ten koń się chce przywitać koniecznie.
Tak, tak. Tylko mam nadzieję, że znajdę jakieś jabłko, to ci pokażę. Ci pokażę, Basiu, jak konie są delikatne.
Niesłychane.
Ziarko owsza ci wyciągnę. Nie ma łagodniejszych zwierząt jak konie. Tylko w Polsce zawsze ludzie się bali koni, a jak boi się, to jest agresywny.
A tutaj, żeby z ust wyjmował kawałek jabłka koń?
Ja to ziarko owsa wezmę do buzi i mi wyjmie. Chcę, żeby jeden. Tutaj koniecznie tą kratę trzeba naprawić, bo za chwilę wyrwie. Zobacz, ogier.
I tak od razu wiedzą?
No one wiedzą, one umieją już, prawda? Ale to trzeba nauczyć. Ten jest na zawodach, skacze, podniecony, wierzga. A dam mu z buzi, to wyciągnie spokojnie z buzi. No dobrze. No dobrze.
Spotkanie z Jaszkowem zamknęła wizyta w Centrum Hipiki Antoniego Chłapowskiego. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się. Barbara Miczko-Malcher.